Dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać o różańcu, o modlitwie różańcowej. Ten temat wiele razy już był poruszany na naszej antenie, ale o różańcu nigdy dość. Ojciec pragnie podzielić się ze mną i także ze słuchaczami Radia Niepokalanów świadectwami tego, jak skuteczną bronią w codziennej walce jest modlitwa różańcowa. Trzeba tylko chwycić za różaniec świadomie, regularnie i oddawać wszystkie swoje sprawy Matce Bożej.
Tak, trzeba ten różaniec odkryć. Ja to mówię, trzeba się nawrócić na różaniec. I pamiętam takie własne doświadczenie, kiedy się bardzo przekonałem o modlitwie różańcowej, o potędze tej modlitwy. Zwykle to jest tak, że coś musi się bardzo trudnego wydarzyć, coś, co przerasta nasze siły. Kiedy już wszystkie środki zawodzą, to wtedy właśnie jest to pukanie do nieba, szczególnie do Matki Bożej, wierząc w jej tą macierzyńską opiekę, miłość do nas. I w moim życiu różaniec był obecny, nie powiem, że go nie było, ale był często lekceważony w takim sensie, że w każdej parafii, gdzie pracowałem, czy Rosja, czy Białoruś, zawsze był różaniec przed mszą świętą i uważam, że to jest świetna praktyka takiego wyciszenia, kiedy ludzie mogą, często ludzie sami odmawiali, często też my się dołączaliśmy, czy nawet prowadziliśmy. Ale ja pamiętam, że ja często się też zwalniałem z tej modlitwy, bo jednak ja, ksiądz, wykształcenie teologiczne, a modlitwa różańca, tak w mojej ocenie wtedy było bardziej dla takich troszeczkę starszych pań. I muszę przyznać, że nieraz się właśnie tak, zwalniałem. Chociaż zawsze zachęcałem ludzi, zapraszałem, żeby przychodzili i wspólnie, żebyśmy się modlili. I co się dokonało w moim życiu? Otóż to był rok 2010 albo 2011. I wtedy robiliśmy remont kościoła w Udziale na Białorusi. Potrzebne były duże środki, oczywiście te środki żeśmy jeżdżąc po Polsce zbierali, głosząc kazania, szukając tych środków. Był to kapitalny remont kościoła i jeden z takich największych wydatków to był zakup granitu na posadzkę. Ten granit został zakupiony, miał być sprowadzony z Indii transporty, że tak powiem, z Indii wypłynęły, i tak długo czekaliśmy, aż w końcu dopłynął do Gdańska i stamtąd mieliśmy odbierać. Jeden transport przyszedł, były jakieś problemy, bo to wiadomo, te służby celne, granice, zawsze tam problemy jakieś są, ale się udało. Natomiast był problem z drugim transportem, który jakiś czas nawet w pewien sposób zaginął. Okazało się, że gdzieś zamiast Europy to popłynął do Afryki, potem... Ale to nie było, w tym momencie to nie jest ważne. W każdym bądź razie trafił tutaj do Niepokalanowa i stąd miał być odebrany tirem. Znajomy kierowca z Białorusi, który tutaj akurat miał jakieś sprawy, miał wolny przebieg i obiecał przewieźć nam ten granit. I zrobiliśmy wszystkie dokumenty, załadowaliśmy tak, jak mieliśmy wiedzę i on sobie pojechał. I kilkanaście godzin po jego wyjeździe dzwoni kierowca z granicy łotysko-białoruskiej, że nie dopełniliśmy jakichś formalności celnych, że celnicy łotyscy chcą zarekwirować ciężarówkę, ładunek, jeszcze kary, łącznie z karą pozbawienia wolności, ponieważ w przepisach prawnych jest to próba bezprawnego wywiezienia mienia z granic Unii Europejskiej. W mojej ocenie było to jakieś niedopełnienie formalności, bo to chodziło o zgłoszenie w agencji celnej, że taki transport będzie miał miejsce. Wprowadzenie do sieci komputerów, tak, żeby oni już wiedzieli. Oczywiście sprawa bardzo poważna i wtedy pamiętam, będąc jeszcze w Polsce, pojechałem do klasztoru w Suwałkach, żeby być jak najbliżej tych wydarzeń. po drodze prosiłem, dzwoniłem do różnych osób, żeby się modlili. I do klasztorów, i no, do różnych osób. I sam poszedłem wtedy do kaplicy klasztornej, wziąłem różaniec i nie wiem, może z 5 godzin albo więcej, ciągle odmawiając, powtarzając w kółko różaniec. Mniej więcej po 5, może nawet więcej, 6 godzinach dzwoni telefon. Kierowca dzwoni, że celnicy łotyscy zgodzili się na to, żeby tir wrócił na Łotwę, żeby dopełnić te formalności, wtedy bez problemów przepuszczą. I kiedy dzieliłem się to z polską celniczką, która w jakiś sposób nam pomagała konsultacją, ona mówi, że to, co się, że nas wpuścili z powrotem, to jest normalnie niemożliwe do zrealizowania, ponieważ to jest traktowane bardzo poważnie przestępstwo, nie? Wtedy się przekonałem, że dla Matki Bożej nie ma rzeczy niemożliwych. I od tamtego dnia praktycznie nie ma dnia bez różańca w moim życiu. Oczywiście tego różańca ciągle się uczę, to nie znaczy, że ja umiem, bo jeśli ktoś powie, że umie odmawiać różaniec, to ja tylko mu mogę pogratulować, bo ja pomimo już 6-7 lat codziennej takiej modlitwy, nieraz nawet bardzo intensywnej różańcem, ja się ciągle go uczę. Ciągle odkrywam na nowo tą modlitwę, piękną modlitwę i też skuteczność tej modlitwy. Bardzo prosta, a jednocześnie bardzo skuteczna. Może przez to, że jest taka prosta, że jest taka pokorna, że jest taka, wydaje się, no nie ma tu fajerwerków, nie, bo my lubimy te fajerwerki, nie wiem, gdzieś podniesione ręce, alleluja, Jezus żyje, nie? A tutaj jest to zdrowaś Maryjo, zdrowaś Maryjo, zdrowaś Maryjo. Także od tamtego czasu praktycznie wszelkie akcje, które udawało mi się przeprowadzić, czy to pielgrzymki, czy jakieś spotkania, zawsze były oparte na modlitwie różańcowej i przez spokojne wchodzenie w tajemnice różańcowe, rozważanie różańcowe, ja widziałem, jak to Słowo Boże dotykało ludzi. Że to wcale nie jest tak, że różaniec musi być nudną modlitwą, klepaną modlitwą, bo to jest dotykanie najgłębszych tajemnic Pana Boga. Takich tajemnic i nad tymi tajemnicami nie możemy przebiec, jak kot po rozżarzonej blasze. Musimy się w nie zagłębić, zatrzymać. Myślę, że to właśnie, że często sięgamy po różaniec, sprawia, że ten Bóg ma do nas dostęp i to Bóg zaczyna te nasze życie porządkować według Jego wielkiego miłosierdzia, według Jego wielkiej miłości. On jest nieograniczony i tak jak mówiłem, w moim przypadku to ten przejazd tego granitu przez granicę, no ja uważam to jako jeden wielki cud, nie? Ale to nie są największe cuda, bo przecież znamy na przykład cud na Filipinach, modlitwa różańcowa, gdzie rząd poddał się do dymisji, który, no tyran, tak? Że ludzie poszli na czołgi z różańcami, nie wiem ile tam, chyba 4 miliony ludzi wtedy wyszło na ulicę z różańcami. I te czołgi się cofnęły, nie? I bez wystrzału, w Austrii, kiedy też Sowieci wyszli, nie? To jest niebywałe, żeby Sowieci wyszli z jakiegoś kraju sami, bez przymusu, nie? A wyszli dlaczego? Bo tam co miesiąc zaczęto organizować procesje różańcowe ze światłem, główną ulicą Wiednia. Największa procesja to chyba 80 tysięcy ludzi zebrała. I jeśli chodzi o Austrię, tam bodajże było od wojny, to był 50 bodajże 5 rok, kiedy Rosjanie wyszli, ale mogę się mylić. Było podjętych bodajże około 300 prób dyplomatycznych, które nie skutkowały. A kiedy wyszli? W maju oczywiście. 13 maja bodajże, jeśli dobrze pamiętam, podpisali zgodę na opuszczenie Austrii, sami dobrowolnie, nie? Także to są naprawdę cuda. Ogromna jest moc modlitwy różańcowej. Niedawno w te wakacje byłem po raz pierwszy na pielgrzymce w Fatimie i też w innych sanktuariach i spotkałem tam bardzo ciekawego człowieka, który był kierowcą autobusu, to jest jego własność. Człowiek ten zaczął już odmawiać różaniec, ale go się uczył na zasadzie, że on nie znał tajemnic. On po prostu wiedział, że Ojcze nasz i dziesięć zdrowaś Maryjo, trzeba odmówić. I naprawdę cały odmówił. Cały codziennie, wszystkie cztery części. Ja go jeszcze pamiętam, w Lourdes uczyłem, on sam własnoręcznie pisał każdą tajemnicę, jak się nazywa, najpierw radosne, potem tajemnicę światła, każdą sobie zapisywał i oczywiście uczył się. Teraz jak niedawno rozmawialiśmy przez telefon, mówię, Ojcze, już znam, nigdy nie opuściłem, mówi, mam swój system, rano jedna, druga tam w południe, potem trzecia gdzieś pod wieczór, no i przed snem jeszcze czwarta. I co jest ciekawe, mówi, Ojcze, no ja takie miałem problemy duże z firmą, bo groziło bankructwo. Dużo kontrahentów nie wypłaciło się za tą pracę, którą wykonał. Miał kilka spraw sądowych o odzyskanie swojego mienia. Mówi, Ojcze, już kilka spraw się rozwiązało pozytywnie, nie? I to jest właśnie siła modlitwy różańcowej. Matka Boża w Fatimie mówiła o tym rocznym okresie, że wielu uzdrowie w ciągu roku. Niech odmawiają różaniec, w ciągu roku wielu uzdrowie. I dla mnie to jest, modlitwa różańcowa jest pewnego rodzaju stylem życia. To jest wchodzenie w to życie Boże, to jest taka modlitwa codzienna, bo piękne są duże akcje i na przykład teraz był różaniec
do granic.
My za chwileczkę zaczynamy nowennę według świętej Faustyny. Codziennie 5 pełnych różańców, 1000 zdrowaś Maryjo przez 9 dni. Piękne są te akcje takie, ale najważniejsze to jest codzienna modlitwa i to nie z przymusu, tylko, że ja wierzę w moc tej modlitwy. Ja we wcześniejszych audycjach też mówiłem o tym, że to jest łańcuch na szatana. To jest niesamowita broń przeciw złym duchom, przeciw jakimś złym mocom, które próbują nas zniewalać, próbują nas w różny sposób atakować. Naprawdę to jest, można powiedzieć, broń taka atomowa. To jest już bardzo poważny kaliber, ale trzeba tą bronią się posługiwać, uczyć się posługiwać i być wierny. I myślę, że jeszcze wiele cudów zobaczymy w swoim życiu, jeśli ten różaniec nie będzie w zapomnieniu. Nieraz jest tak, że jak się chowa jakiegoś człowieka, to widzimy w jego rękach taki nowiutki różaniec. Nie? Trzeba coś włożyć zmarłemu do grobu. Ten różaniec zawsze był wkładany w pochówkach chrześcijańskich, ale to był ten różaniec, na którym ta osoba się modliła, tak codziennie. Proszę zobaczyć, jak czytamy opis objawień Matki Bożej, czy w Lourdes, czy w Fatimie. Tam spontaniczną rzeczą było, że dzieci sięgały do kieszeni. Po co? Poruszanie, czyli one chodziły z różańcem, nie miały telefonów komórkowych, nie miały laptopów, nie miały tam nie wiadomo czego, jakichś gadżetów, tak, może jakichś świecidełek, a co miały? Różaniec.
Zamień telefon komórkowy na różaniec, można byłoby stworzyć taką akcję.
Można by stworzyć, telefony też są potrzebne, one mają służyć, tylko doboli mnie, że się pozbawiamy tej potężnej broni. Tak już, jeśli mówimy o tych współczesnych środkach komunikacji, to jest takie ciekawe zjawisko, że im większe telewizory, tym mniejsze krzyżyki w domach. Także jakby sobie robimy zamieniamy sobie Pana Boga, zamieniamy sobie na jakieś tam gadżety.
Ksiądz Piotr Glas zachęca na przykład do tego, żebyśmy nie złościli się, gdy stoimy w korku, ale byśmy ten czas wykorzystywali na modlitwę różańcową.
Ja doszedłem do przekonania, nieraz jadąc samochodem się śpieszę. I wiem, mam czas ograniczony, ale tak się składa, że nie pośpieszę, ponieważ jest korek, ponieważ, nie wiem, nie mogę wyprzedzać, bo dużo samochodów, ponieważ deszcz pada. I doszedłem do przekonania, że widocznie Matce Bożej się podoba, żebym dłużej jechał, bo wtedy dłużej tego różańca odmówię. No, Pan Bóg ma swoje sposoby do dotarcia do nas.
Czy ojciec ma jakiś sposób na to, kiedy są dni, gdy ciężej się ojcu odmawia różaniec? Czy nie ma takich dni?
Gdy się ciężej odmawia...
Gdy troszeczkę ciężko jest skupić się na modlitwie.
Ja się nad tym nie zastanawiam, to znaczy staram się, żeby ta modlitwa była. Wiadomo, nieraz jest większe skupienie, nieraz jest mniejsze. I nie mi oceniać moją modlitwę, bo to nie ja mam być zadowolony z mojej modlitwy. Być może tam, gdzie jest mi trudno się skupić, gdzie muszę pokonać jakieś trudności, nawet wewnętrzne, no bo nie wiem, jesteśmy ludźmi emocjonalnymi, coś nas może dotknęło i...
I myśli krążą wokół
tego. Tak, myśli krążą, ale być może właśnie ta taka poszarpana modlitwa, kiedy jednak nie rezygnuję, może jest bardziej Panu Bogu miła, nie? Niż kiedy pójdę i mam taki nastrój, się wszystko układa i tak pięknie mi się modlić, nie? Uważam, że powinniśmy zawsze się modlić. Pan Jezus zresztą mówi, nieustannie się módlcie, to nie ma czasu, kiedy nie mógłbyś się modlić. W każdym czasie, w każdym położeniu powinniśmy modlić się, dziękować Panu Bogu, wzywać tego nieba na pomoc, no, otwierać się na Jego łaski, współpracować z Nim. A nie tylko, że ograniczymy sobie, no nie wiem, no, w niedzielę sobie godzinkę poświęcę na mszę, no ale jak już 5 minut ksiądz przedłuży, no to już wielka tragedia, już mnie tam ponosi. Czy, no nie bądźmy też skąpi dla Pana Boga, bo tylko szczodrzy otrzymają szczodrze, czyli jeśli my będziemy szczodrzy w naszych modlitwach, w naszej relacji z Panem Bogiem, to Pan Bóg też jest szczodry. On zawsze nas zaskakuje, on daje zawsze więcej, niż my go o to prosimy. I też, żeby się, bo niektórzy sobie pomyślą, no ale to może być jakaś dewocja, przesada, tak? No boimy się, ja też nie chcę być...
Tak oceniany, tak postrzegany.
Tak oceniony, tak, tak. Ale w pewien sposób zaczynam się z tego wyzwalać, bo to chyba są nasze takie opory wewnętrzne, bo co to znaczy? No to, że się modlę, to coś złego robię, nie? Na pewno jak modlę się, no to w tym momencie nie będę jakichś złych rzeczy robił, tak? No bo w tym momencie akurat no nie mogę dwóch rzeczy jednocześnie robić. Myślę, że modlitwa różańcowa uczy nas pokory, uczy nas takiego codziennego chodzenia z Panem Bogiem, dziękowania za wszystko, też żebyśmy wszystko Jemu zawierzali, Bożej opatrzności, Bożej miłości. Pięknie, niedawno dostałem SMS od takiej znajomej, którą niedawno poznałem w sumie osobiście, nie tylko telefonicznie. To jest pani, która pisze wiersze i ona od czasu do czasu przyśle jakiś wiersz, nieraz kawałek prozy i przysłała tekst, to jest taka jej parafraza psalmu 118, konkretnego tam wersetu, już nie pamiętam, ale tam jest pięknie tak ujęte, że idziesz przez piękny świat, kolorowy, a widzisz tylko szarość, widzisz szarość tylko swoich myśli, nie? Że nieraz trzeba jakby te oczy otworzyć, że ten świat i ten Pan Bóg naprawdę są, no, Bóg wspaniale stworzył świat i Bóg jest dobry, ale ja tego nie widzę. Dlaczego? Bo widzę szarość swoich myśli. Nie, że ja nie, jakby nie mogę otworzyć oczu, nie mogę otworzyć serca, nie? Ten świat nieraz się do nas uśmiecha, nie? A my tak z tej piwnicy nie chcemy wyjść, z tego lochu swojego, ze swojego zamknięcia, nie? Znaczy ja tu już troszeczkę tak po swojemu, to co ta pani przysłała, ten tekst, bardzo mi się podobał. Właśnie to, że Bóg chce, żebyśmy dostrzegali to piękno, dobro, które On nas otacza z każdej strony, nie? I też nie dawajmy się poddać jakimś zwątpieniu, że każdy z nas ma problemy. Nie ma ludzi bez problemów. Każdy boryka się z czymś. Nieraz zazdrościmy innym, o, tamten to ma lepiej, nie, lepszą żonę ma, czy lepszego męża, czy lepszą pracę, więcej pieniędzy ma. Widzimy tylko to, co chcemy widzieć, ale nie widzimy. Często te osoby się nie chwalą swoim krzyżem, tak? Nie ma człowieka bez krzyża i to jest normalna rzecz, że z czymś się zmagamy, ale zawsze z pomocą, we współpracy z Panem Bogiem, nawet najtrudniejsze rzeczy jesteśmy w stanie pokonać. I to zarówno w sobie, nie wiem, jakieś złe skłonności, jakieś nałogi, nie wiem, jakieś trudności w relacjach rodzinnych. Ile świadectw jest przez nowennę pompejańską? Ile ludzie dostąpili różnych łask? Nieraz wystarczy odmówić jedną, 54 dni, trzy części różańca, tak? Można cztery, jak ktoś chce. Nieraz na jednej nie wystarczyło nowenny, nieraz potrzeba było drugiej, trzeciej, czwartej, ale zawsze, jeśli wytrwamy w modlitwie, zawsze ta łaska przychodzi. Bo to jest obietnica Pana Jezusa, Matki Bożej. Maryja obiecała, że będzie nam towarzyszyć, że zawsze jest z nami, ale też wzywa nas do modlitwy różańcowej. Praktycznie wszędzie, gdziekolwiek przychodzi do nas, w jakimkolwiek zakątku świata, czy to w Afryce, czy to w Europie, czy to w Azji, ciągle mówi, odmawiajcie różaniec. W Gieczwałdzie, mam nadzieję, że niedługo do naszego sanktuarium przyjedzie grupa z Ostródy teatralna i pokaże nam spektakl o objawieniach Matki Bożej w Gieczwałdzie, bo jest już taki projekt, już są rozmowy. 140 lat temu Matka Boża tu na polskiej ziemi do nas, do Polaków w języku polskim mówiła. I o czym mówiła?
Różaniec.
I zawsze przychodziła, kiedy ludzie zgromadzili się na różańcu. Najpierw oni odmawiali cały różaniec wspólnie, trzy części, ale potem stwierdzili, ponieważ to ludzie byli z wioski, że mają dużo obowiązków, zwierzęta, że nie mogą tak półtorej godziny spędzić na modlitwie w jednym kawałku. Zaczęli przychodzić trzy razy dziennie. Matka Boża trzy razy dziennie do dzieci przychodziła, nie? Także Maryja potrafi się też do nas dostosować.
Też bardzo ładnie o różańcu wypowiadał się w jednym ze swoich wierszy ksiądz Jan Twardowski. Nie mam tego wiersza przed oczyma, więc też będę parafrazowała, który mówił, że różaniec to nie jest jakaś wielka teologia, może nam się tak wydawać, chociaż ona tam jest oczywiście zawarta, ale to jest tak, jakbyśmy się trzymali sukienki Matki Bożej, tak jakby dziecko trzymało się spódnicy swojej matki. To jest też piękne porównanie, które pokazuje nam, że to właśnie o to chodzi, byśmy byli blisko Maryi, byśmy czuli jej dotyk i czuli, że w tym kontakcie z nią jesteśmy bezpieczni.
Ja bym chciała jeszcze uspokoić tych, którzy może uważają, że odmawianie różańca jest pewnego rodzaju przesadą, ponieważ no jednak Pan Jezus, gdzie jest ten Pan Jezus? A ja się pytam, a co jest w centrum każdej zdrowaśki? Jakie imię tam jest? Owoc żywota Twojego, Jezus. Nie? Że to nie jest tylko pozdrowienie do Matki Bożej, tak? Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Tam, gdzie jest Maryja, tam jest zawsze Jezus. Oni są nierozerwalnie złączeni ze sobą. I jak czytamy teksty świętego Ludwika Grignion de Montfort, czy świętego Maksymiliana, to właśnie Pan Bóg wybrał taką drogę, że przyszedł do nas przez Maryję, tak? I to jest droga też, którą my wracamy do Boga przez Maryję, tak? On schował się w Maryi, skrył się i to życie ukryte, 30 lat życia ukrytego w posłuszeństwie, w zależności. Bóg Wszechmogący, który czci swoją ziemską rodzicielkę i my, którzy chcemy Go naśladować, mamy co? Inną drogę? Mamy odrzucić Matkę Bożą? Bo nie, właśnie mamy ją przyjąć. To, co mówi święty Ludwik Grignion de Montfort, to ona jest forma Dei za świętym Augustynem, czyli w niej rodzimy się dla Boga, w niej Bóg nas kształtuje na swoje dzieci. Jezus jest tym pierwowzorem i On odcisnął całą swoją świętość, doskonałość właśnie w Maryi. I teraz przez to, że my się oddajemy Matce Bożej, w Maryi jako w tej doskonałej formie, Bóg kształtuje nas na swoje dzieci, że stajemy się nowymi ludźmi, że właśnie w łączności z Matką Bożą potrafimy pokonać tego starego człowieka, tego egoistę, tego zarozumialca, tego pyszałka, tego zazdrośnika, tego mordercę nawet może, którym każdy z nas jest przez fakt to, że grzech dostał władzę nad nami, że weszliśmy w obszar grzechu, a Maryja jest niepokalana, czyli jest bez grzechu poczęta, całkowicie Boża, całkowicie jest nowym stworzeniem i właśnie w niej doświadczamy tego nowego narodzenia się dla Boga, jako dzieci Boże.
A skoro wspomniał już ojciec o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia już tuż w Niepokalanowie trwa nowenna przed uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny według świętej siostry Faustyny. I to jest doskonała okazja do tego, by we wspólnocie, bądź samemu też na przykład w domu indywidualnie, odmówić wiele części różańca, ponieważ właśnie w Niepokalanowie trwa ta nowenna, o której wspomniałam. Ale do tej łączności, także duchowej, namawiamy wszystkich. Nowenna przed uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny według świętej siostry Faustyny polega na tym, by odmówić 1000 zdrowaś Maryjo od 29 listopada do 7 grudnia.
Codziennie.
Codziennie.
Codziennie 1000.
Tak. W Niepokalanowie będziemy odmawiać wspólnie w kaplicy świętego Maksymiliana w tutejszym sanktuarium. Ci, którzy by chcieli dołączyć, oczywiście tyle, ile mogą, tyle niech odmówią. Każda zdrowaś Maryjo się liczy.
Ja w tych różnych ulotkach, materiałach, które były przygotowane na nowennę, podkreślałem, że każda zdrowaś Maryjo to jest jedna róża do duchowego koszyka. Także jeśli komuś się uda, powiedzmy, przez te 9 dni codziennie 1000 zdrowaś odmówić, to proszę sobie wyobrazić, jaki wielki koszyk Matce Bożej przynosi na jej święto. 9000 róż, nie? Myślę, że każda kobieta byłaby szczęśliwa, kiedy by otrzymała tyle róż wdzięczności, bo oczywiście dlaczego te róże? No to jest wyraz naszej miłości i wdzięczności. I to jest, myślę, że nowenna jest doskonałą okazją do tego, żeby właśnie dziękować. Bo my często przychodzimy tacy interesowni, pomóż, załatw, zrób.
Ale kwiatów dać nie chcemy.
A tutaj mamy właśnie urodziny Matki Bożej i chcemy przynieść tych kwiatów jak najwięcej.
Dobra wiadomość jest taka, że jest transmisja online. W internecie, to jest też...
Już działa,
jest taka nowość, mogą Państwo wejść także na stronę internetową i tam będzie przekierowanie, także zapraszamy serdecznie.
Tylko zastrzegam sobie, to nie jest dla oglądania, to jest do tego, żeby się z nami łączyć. To nie jest to, że ktoś sobie usiądzie i popatrzy, jak w Niepokalanowie się modlą. Jeśli wchodzimy, proszę wziąć różaniec, usiąść sobie wygodnie w foteliku, wziąć i... Chociaż, nie wiem, 0,1 z nami odmówić. Ta nasza nowenna jest przed Najświętszym Sakramentem, czyli to jest najwyższa ranga nowenny. Oczywiście są różne osoby zaangażowane, są różni ojcowie, bracia, siostry zaangażowane, wielu świeckich jest zaangażowanych. No, sam się dziwię, że to się tak wszystko, dzięki Bogu, udaje zrobić. No, niech to będzie na chwałę Bożą. Święta Faustyna, kiedy opisuje to swoje trzykrotne odprawienie tej nowenny, właśnie 1000 zdrowaś, ona pisze o tym, że ona nie zaniedbywała żadnych obowiązków swojego stanu, swojej pracy. Jedyne, co to ograniczała do minimum wszelkiego rodzaju słowa, czyli tylko to, co było konieczne. I udawało jej się mimo wszystko tych obowiązków te 1000 zdrowaś Maryjo odmówić. Ale święta siostra Faustyna na koniec tego paragrafu opisuje swoje spotkanie z Matką Bożą, gdzie Maryja mówi do niej, córko moja. Nie pamiętam dokładnie tego tekstu, ale to jest niesamowite właśnie, że tą odpowiedzią Matki Bożej to jest to, że ona staje przy nas bardzo blisko, że ona mówi, ty jesteś moją córką, ty jesteś moim synem, nie bój się, ja jestem przy tobie, jestem przy twoich problemach, damy radę. I to jest właśnie piękne, że my się otwieramy na Matkę Bożą, a Maryja co ma? Otwarte ręce, tak jak tutaj widzimy na tym obrazku z pierwszej strony tej ulotki. Ma otwarte ręce. Dla kogo? No dla każdego z nas.
7 grudnia zakończy się nowenna, 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ale także 8 grudnia po raz kolejny mamy okazję uczestniczyć w godzinie łaski. Ta godzina łaski też będzie w szczególny sposób świętowana, przemodlona w Niepokalanowie, bo również tak jak w tamtym roku, tak i w tym roku, 8 grudnia między 12 a 13 będą sprawowane modlitwy w Bazylice w Niepokalanowie.
Tak. Tak jak w tamtym roku będzie to, możemy powiedzieć, przedłużeniem mszy świętej, że po zakończeniu Eucharystii zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament i do godziny 13 we wspólnej modlitwie, co jest w programie? Oczywiście różaniec i godzinki do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Także te dwie modlitwy, oczywiście też trwanie w takim uwielbieniu i w ciszy, bo też no, to jest bardzo ważne, żebyśmy tych momentów też nie zagadywali. Musimy też troszeczkę popatrzeć, zatrzymać się, posłuchać, co ten Pan Jezus z Matką Bożą nam mówią. Także zapraszam bardzo serdecznie. Matka Boża, objawiając tą godzinę łaski, bodajże 70 lat, tak, w tym roku?
Tak, objawiła się 8 grudnia 1947 roku, kiedy o to prosiła, czyli 70 lat temu.
Mm-hmm. Objawiła się
we Włoszech,
w
Monte Chiari.
W Monte Chiari i to pani, która nie była zakonnicą ani księdzem, tylko była pielęgniarką.
Tak, tak.
I objawiła się w szpitalu, czyli przychodzi jako ta, która nas leczy, ta, która nas nami się opiekuje.
I powiedziała wtedy, życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.
No właśnie. My oczywiście zapraszamy wszystkich do kościoła. Jeśli nie uda się komuś do naszego Niepokalanowskiego, ponieważ u nas też jest odpust wtedy. To nie jest takie siubziu. My możemy wtedy otrzymać odpust zupełny. Tu na pewno była audycja już pana Wronki o odpustach. Tam on wspominał, że jeśli zachowamy wszystkie warunki, czyli najważniejszy warunek to jest żadnego przywiązania do nawet grzechu lekkiego, czyli spowiedź święta, komunia święta, wyrzeczenie się wszelkiego zła, i jeszcze odmówienie tych modlitw przepisanych za Ojca Świętego i Kościół, to w tym momencie są nam darowane wszystkie nasze kary za grzech, te, które zaciągnęliśmy. W tym momencie, jeśli by, nie wiem, nastąpił koniec świata, gdzie idziemy? Do nieba. I po to jest ta godzina łaski, że to niebo się otwiera, żeby te łaski zesłać takie, jakie są nam potrzebne. Dla niektórych może to będzie łaska nawrócenia, dla niektórych może łaska wierności, dla niektórych może łaska, nie wiem, powrotu do małżeństwa, do powrotu przebaczenia, rozmowy, nie wiem, są to różne łaski, każdy ma jakieś swoje potrzeby i no Maryja obiecuje, że wtedy jest niebo otwarte i te łaski płyną szerokim strumieniem dla każdego z nas.
Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za kolejną wizytę w studiu Radia Niepokalanów. Zachęcamy Państwa do tego, by modlić się, zwłaszcza modlitwą różańcową, regularnie, codziennie, niezmiennie. O to prosiła nas Matka Boża.
Jeśli możemy, to nawet wspólnie w rodzinach. To jest bardzo ważne. Modlitwa różańcowa bardzo jednoczy ludzi. I proponuję dziesiątek jeden na początek, żeby nie przesadzać. Jeden dziesiątek, 5 minut wspólnej modlitwy. Mąż, żona, dzieci. I jestem przekonany, że po miesiącu, po dwóch, po trzech zobaczycie już efekty waszych modlitw.
Ojciec Mirosław Kopczewski, dziękuję. Ojcze, bardzo serdecznie z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
Z Panem Bogiem.